Zacznijmy od wizyty w garażu Kamila Ślusarczyka w Choszowie koło Ustrzyk Dolnych. Zajrzałem tam, bo Kamil kończy przygotowania do wyjątkowej wyprawy wakacyjnej.
Zamierzam WS-ką 125 plus do tego przyczepka objechać Polskę dookoła, plus do tego dorzucam sobie Wilno i Berlin, a głównie tutaj podjazd pod bramę Brandenburską. Jak będzie jeszcze czas, no to Praga, ale to zobaczymy. Czas, jaki będę chciał pokonać tą całą trasę, to jest uzależniony głównie od tego, ile razy pobłądzę, ale tak liczę 13, maksymalnie 14 dni.
Ile razy pobłądzę, to znaczy co, bez nawigacji?
Tak, zamierzam całą tą trasę przyjechać tak jak nasi dziadkowie, jak nasi ojcowie, bez wykorzystania żadnej nawigacji, tylko i wyłącznie przy pomocy atlasu drogowego, który jest starszy ode mnie.
Czyli mapa na baku, jak to się kiedyś woziło?
Tak, zgadza się.
I jakie drogi to będą?
Pierwszy dzień to jest taki cel, aby dojechać do moich rodzinnych stron Podchrubieszów. A dalej to już po prostu będę jechał jak najbliżej granicy państwowej, aż pod granicę z Litwą. Tam, tak jak wcześniej wspominałem, pojadę na Wilno i stamtąd już po prostu zrobię sobie taki przejazd nocny. Czyli wsiądę sobie na WS-kę i ile dam rady, tyle dam rady, ale się zatrzymam po prostu na Helu, następnie Hel na Świnoujście, no Berlin oczywiście i już dalej w dół. Bogatynia, Praga, no i oczywiście chciałbym jeszcze odwiedzić miasto, gdzie poznałem moją żonę, czyli Cieszyn, Zakopane i z powrotem w nasze piękne Bieszczady.
Dlaczego WS-ka?
Dlaczego WS-ka? Dużo czynników tutaj nałożyło się na to, aczkolwiek taki główny czynnik to jest to, że jazda już współczesnym motocyklem po prostu mnie znudziła. Co się miałem wyszaleć, to się wyszalałem, a jak po prostu jadę tą WS-ką, gdzie nie stanę, zawsze ktoś podejdzie, pogada, powspomina, bo on też tak jeździł, bo on miał taką WS-kę. No po prostu jak widzę zachwyt na twarzach ludzi, no coś bezcennego.
Jaki to model?
To jest model M06B3 z rocznika 84.
Da radę, wytrzyma?
Pewnie, że wytrzyma. Do tego mam jeszcze przyczepkę, w której wiozę całe klamoty. No i tak śmiechem, żartem powiem, że jest to jedyna w Polsce WS-ka 125 o pojemności 250. Z tego względu, że jedne 125 mam w ramie, a drugie 125 mam w przyczepce. Czyli wiozę po prostu z sobą zapasowy silnik.
Ta przyczepka to też ciekawa rzecz. Trochę mi przypomina takie, jakie były produkowane w Czechach. Z jednym kółeczkiem.
To jest przyczepka własnej konstrukcji, prócz laminatu. Laminat znajomy mi zrobił. No to jest replika przyczepki PAW-40, która była montowana jako dodatek do JAW i CZ z lat 60.
Pamiętam rozmowę z motocyklistą, który na Nordcup pojechał WS-ką. On mówił, że to jest bardzo dobry sprzęt, tylko źle się kieruje. Mało sztywne zawieszenie z przodu. Co powiesz w ogóle o jeździe WS-ką?
No tutaj akurat, jeśli chodzi o mój model, to jest za bardzo sztywne, ale powiem, nie, super się prowadzi. Dla mnie taka jazda przelotowa z taką prędkością 50-55 no, sprawia mi naprawdę bardzo dużą przyjemność. Tylko troszeczkę awaryjne, ale co się zepsuje, to się i w drodze naprawi.
Rozumiem, że już masz jakieś doświadczenie w jeździe tym motocyklem, bo opowiadasz o tym, więc jakieś trasy już były.
Tak. Tamtego roku pojechałem na Lubelszczyznę, później na Białystok, a stamtąd to już nie wiedziałem, gdzie jechać, więc pojechałem na Zakopane. No tutaj jeszcze wtedy jeździłem na oryginalnym zapłonie i miałem problem z cewkami, które mi się ciągle paliły. Bodajże chyba 4 mi się spaliły, ale oprócz tych awarii to jeszcze błotnik mi odleciał i poza tym to wszystko. Szczęśliwie dojechałem do domu.
Jest już jakiś dalszy plan dookoła Polski w tym roku, to może dookoła Europy w przyszłym?
W tym roku jeszcze mam plan taki, aby pojechać na Ukrainę, na Zakarpacie, plus do tego jeszcze dorzucę sobie Rumunię. A w następnym roku to już z żoną pojedziemy na dwa motocykle, ja oczywiście WS-ką i plan jest, aby pojechać przez Austrię. Chciałbym podjąć tą rękawicę i wjechać na najwyższą przełęcz w Europie, czyli Passo del Stelvio. Stamtąd kierunek na Nicee, następnie Genua, Rzym, Monte Cassino, przeskok na drugie wybrzeże, Ancona, Wenecja, Zagrzeb, Budapeszt i Bieszczady. A za dwa lata, jak się uda, to najprawdopodobniej to będą Ateny.
Bardzo ambitne plany. Na twojej koszulce napis Garaż PRL-u. Można cię śledzić w mediach społecznościowych.
Tak, oczywiście prowadzę profil na Facebooku i także na YouTube. Tam od 10 lipca będę wrzucał filmiki takie podsumowujące cały dzień, co się stało, co się zepsuło, ile razy pobłądziłem. Odwiedzę też i różne ciekawe miejsca. Powiem parę ciekawostek, ale to jak ktoś chce to obserwować, na pewno będzie ciekawie.
To jeszcze nawiązując do tej nazwy Garaż PRL-u, bo siedzimy w tej chwili w garażu i to jest rzeczywiście Garaż PRL-u, no bo mamy WS-kę taką czarną, którą pewnie pojedziesz. Tak. Jest SHL-ka, jest motorynka Rometa, Simpson skuter, rzadko widywany, ale mnie się bardzo dobrze kojarzący i jeszcze dwie ramy. Tam jakaś WFM-ka pewnie, tak?
Nie, to jest WS-ka B1 z rocznika 69 i jeszcze tutaj składam MZ-kę TS 250.
Czyli jakaś miłość do tych staroci po prostu.
Tak, to się zaczęło 10 lat temu, jak kupiłem, można powiedzieć, że za flaszkę i za 200 zł CZ-kę 350. Rozebrałem ją, jeszcze wtedy de facto nie miałem tak pojęcia o składaniu motocykli. Rozebrałem, silnika sam jeszcze nie składałem, malowanie też nie, ale powoli ten motocykl pierwszy się złożył. Później gdzieś ktoś o mnie usłyszał, to następną CZ-tę podprowadził. No już tutaj był trudniejszy model, bo to był typ 450, także lata 60, ale z roku na rok po prostu to ta pasja się rozwijała we mnie i w chwili obecnej no tylko to.
Ile masz motocykli? To są wszystkie?
Nie. Z motocykli posiadam dwie WS-ki, trzy CZ-y 350, motorynkę, no i jeszcze parę współczesnych, aczkolwiek kolekcja będzie się na pewno powiększać. I oczywiście jak będzie miejsce w garażu, bo już troszeczkę jego mało.
A wracając do wyprawy Kamila, przypominam hasło Garaż PRL-u. Proszę sobie znaleźć na Facebooku. Było o wakacjach na dwóch kółkach, to teraz będzie dłuższy odcinek o wakacjach na czterech, spędzonych w większym, najczęściej rodzinnym gronie. Do tego wymyślono kampery i o nich chciałem się trochę dowiedzieć, bo nie miałem jeszcze okazji jeździć. Wyruszyłem kilkanaście kilometrów za Rzeszów do miejscowości Klęczany, bo wiem, że jest tam plac, na którym zwykle stoi ich dużo. Takiego kampera można tam pożyczyć. Sezon już w pełni, więc na placu tylko trzy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, że to jednak sporych rozmiarów samochody. Stąd pytanie do pokazującej mi ten sprzęt Pauliny Gajdek, czy aby na pewno z moim prawem jazdy mogę nim kierować.
Wszystkie są na kategorię B, czyli do 3,5 tony. Są kampery krótsze, są dłuższe, niektóre mają do 7 metrów, inne mają 7,5. Mamy też kamperwany, które mają 6 metrów długości. Przede wszystkim możemy podzielić się na takie trzy klasy. Kamper typu półintegra, który stoi tutaj obok nas po lewej stronie. Kamper typu alkowa, czyli ten kamper z zabudową nad szoferką i kamper typu Integra. Nie ma wydzielonego przodu. Tam już mamy taką szybę jak w autobusie. To już jest w pełni zabudowany, zintegrowany. Stąd właśnie nazwa.
Kamper. Wszystkim się kojarzy to z pojazdem, który no, jest domem na kółkach. Tak jest rzeczywiście?
Tak, no możemy tutaj zabrać wszystko.
No idźmy może do środka, proszę bardzo. Pani tak. Przodem.
Tak jak pan widzi, mamy tutaj duży salon, mamy aneks kuchenny.
Duży salon jest zaraz za fotelami kierowcy i pasażera, które jak rozumiem się odwracają, bo ten stół to sugeruje.
Fotele są kapitańskie.
Troszkę do przodu i można go obrócić.
Tak jest.
Przodem do stołu.
Dokładnie, tak więc te dwa fotele się obracają. Tutaj mamy kolejną kanapę dwuosobową i jeszcze tutaj miejsce z boku. Może tutaj nawet siąść 6 osób.
I dalej?
Dalej mamy aneks kuchenny, kuchenkę gazową, dwupalnikową, głęboki zlew, do tego szufladki. Oczywiście wszystko jest przystosowane już z miejscem na sztućce, z miejscem na garczki, talerze. Wszystko jest też wykonane z melaniny, czyli specjalnego materiału, który się nie tłucze, gumowane, więc to się nie przesuwa, nie hałasuje podczas drogi.
No i szafki oczywiście zamykane, także same się nie otworzą.
Oczywiście, no musimy pamiętać, żeby jednak zawsze tutaj przed wyjazdem, przed rozpoczęciem podróży kliknąć, tak. Mamy lodóweczkę.
Tu jest, po drugiej stronie.
Tak, jest, po drugiej stronie. Lodówka 134 litry, więc naprawdę możemy w niej dużo zmieścić. Do tego jeszcze mamy nawet mały zamrażalnik. Tak jak w normalnej kuchni, całe wyposażenie. Idąc dalej mamy taki aneks sanitarny, po prawej stronie toaleta razem z umywalką i po lewej stronie prysznic. W różnych kamperach są różne rozwiązania, tutaj akurat jest to oddzielne, ale są kampery z rozwiązaniem, gdzie to pomieszczenie jest jedno, gdzie mamy po prostu łazienkę razem z prysznicem i toaletą.
Tu mamy jakby łazienkę, z której przechodzimy do sypialni.
Tak jest, tutaj jeszcze w tym przejściu mamy drzwi. Więc na czas postoju możemy sobie zrobić dwa oddzielne pomieszczenia. I już na końcu mamy dużą sypialnię. Na szerokość tutaj mamy 2,10. Dwa osobne łóżka, ale które można połączyć w jedno duże. Wystarczy tutaj wysunąć tą część środkową i dodatkowy materac nam się rozkłada. Więc no spokojnie tutaj mogą nawet trzy osoby naprawdę się wyspać. Zazwyczaj mamy takie dwie sypialnie. Jedna jest właśnie z tyłu, taka na stałe. Drugą mamy nad szoferką.
Coś, co przypomina kabiny tirów.
Tak, tylko troszeczkę większą, na pewno bardziej wygodną i przestrzenną, bo tak jak pan widzi, mamy tutaj jeszcze dwa okienka, oczywiście otwierane z moskitierą, roletami, oświetleniem. To łóżeczko ma 160 cm szerokości i długość 1,90 m. Dla dzieciaków super atrakcja, że mogą sobie wyjść, spać na górze. Tutaj to zabezpieczenie jest też cenne ze względu na to, że na pewno nic się im nie stanie. A na czas jazdy postoju, kiedy nikt z tego łóżka nie korzysta, dajemy go do góry i mamy tutaj dodatkową przestrzeń.
Nad głową też dużo miejsca. No rzeczywiście można by pewnie sobie wyobrazić, że to jest dom na kółkach. To usiądźmy w takim razie, bo mam do pani jeszcze kilka pytań. Po pierwsze, czy tym mogę wszędzie wjechać? Jak to wygląda z przepisami? Jak to wygląda z jazdą po drodze?
Jeżeli chodzi o to, czy można wjechać. Można wjechać, ale trzeba pamiętać o wysokości. Te 3,30, no trzeba liczyć, raczej nie pchać się nigdzie, gdzie jest niżej. Można też stawać wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu postoju, ale często klienci to mylą z biwakowaniem. Stać można, oczywiście stanąć, przespać się, odpocząć można wszędzie, aczkolwiek jest zakaz biwakowania. Co to znaczy? Czyli wyciągamy krzesełka, stolik, matę i siedzimy przed kamperem. To niestety jest zakazane i biwakować możemy w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. To jest na kamperowiskach, na kamperparkach. Polecam też aplikację Camp4Night, gdzie naprawdę można znaleźć wiele miejsc, gdzie właśnie można nawet na dziko zrobić sobie jakiś postój. Jest to dozwolone i legalne. Są tam komentarze, zdjęcia, więc naprawdę jest to bardzo przydatne, jeżeli ktoś planuje podróż i stanie na przykład na dziko.
To, co pani mówi, to jest w Polsce, czy takie ogólne są europejskie przepisy?
Każdy kraj ma swoje przepisy. Tak więc jeżeli gdzieś jedziemy, warto sprawdzić, jak jest w danym kraju, ale w innych krajach no, wygląda to podobnie.
No ale przecież to potrzebuje energii, żeby chociażby zasilić lodówkę, ten telewizor.
Tak, oczywiście. Kamper ma no, takie instalacje jak w domu, czyli ma instalację elektryczną, wodną i gazową.
Zacznijmy od elektrycznej. Póki chodzi silnik, to rozumiem, że można dostarczać tej energii trochę w akumulatorach, no ale to pewnie trochę za mało.
Tak, kamper ma dwa akumulatory. Samochodowy. Samochodowy jest zupełnie osobny od tej części zabudowanej. Tutaj mamy osobny akumulator i do tego akumulatora podłączony jest panel solarny, który cały czas ten akumulator ładuje. Oczywiście, jeżeli pogoda na to pozwala. No, nasz rekordzista, jeżeli chodzi o wytrzymanie bez prądu podczas podróży, to jest 2 tygodnie. Tak więc 2 tygodnie bez podpięcia do prądu wystarczył właśnie ten panel solarny do tak naprawdę no, podstawowych czynności, czyli naładowania telefonu, oczywiście z wejść USB do oświetlenia, do tego, żeby działały wszystkie urządzenia.
Lodówka też?
Lodówka ma 3 tryby zasilania. W przypadku, jeżeli nie jesteśmy podpięci do prądu, lodówka bierze zasilanie z gazu. I w ten sposób lodówka cały czas może działać.
Doszliśmy zatem do instalacji gazowej.
Kampery są ogrzewane gazem. Nie wszystkie, bo może też to być prąd bądź paliwo, ale w większości takim podstawowym źródłem ogrzewania jest gaz.
I to są butle, które się wymienia na stacjach? Czy się to ładuje tak jak samochody na gaz?
A to już zależy od wyposażenia kampera. Mamy i takie wersje. Na pewno z wersją tankowania to jest świetne rozwiązanie na zimę, na wyjazdy, gdzie ten gaz jest dużo bardziej potrzebny i dużo bardziej się zużywa do tego ogrzewania niż w lecie. Wtedy nie mamy problemu, żeby tą butlę gdzieś wymieniać, szukać, kupować, tylko zajeżdżamy na stację. Ważne jest, żeby mieć końcówki oczywiście na Europę i podpinamy i mamy gaz, możemy dalej podróżować, ogrzewać wnętrze, korzystać z kuchenki gazowej i lodówki, jeżeli jesteśmy na dziko i nie mamy podpięcia do prądu.
No to jeszcze woda i ścieki niestety.
Woda i ścieki, tak. Większość kamperów ma zbiorniki na wodę około 100 litrów i do tego są jeszcze bojlery. Bojlery są już mniejszej pojemności, bo około 20 litrów i ten bojler oczywiście się grzeje. I tutaj też mamy tą możliwość, że możemy sobie wybrać grzanie prądem, grzanie gazem, więc no bez problemu tą ciepłą wodę w kamperze mamy. Jeżeli chodzi o ścieki, no to tutaj oczywiście jak myjemy ręce, jak bierzemy prysznic, to mamy drugi zbiornik, gdzie odchodzi ta woda brudna i następnie są specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie tą wodę brudną możemy sobie spuścić. Czy to będzie camper park, czy specjalnie wyznaczone miejsce, gdzie właśnie tą wodę sobie możemy opróżnić, no bo wiadomo, to też są dodatkowe kilogramy, jeżeli mamy 2 pełne zbiorniki.
Dobrze, to wyjdźmy jeszcze na chwilę na zewnątrz. Jest trochę urządzeń, które pozwala na większy komfort przy zatrzymaniu się na dłuższy czas.
Oprócz tego, że mamy samego kampera, ten kamper ma bardzo dużo wyposażenia, które ma ułatwić tą podróż, to biwakowanie. Przede wszystkim największym takim elementem zewnętrznym jest markiza. Markiza, tutaj akurat mamy tulę 4,5 metra, która rozsuwa się i no chroni nas przede wszystkim przed słońcem.
Taki daszek możemy sobie z boku wyciągnąć.
Dokładnie, dokładnie tak. To są też markizy, które można montować w domach. Często spotykane. Tutaj w bagażniku mamy dodatkowo stolik, krzesełka, mamy specjalną, też bardzo dużą matę, którą możemy rozłożyć przed kampera, tak żeby po prostu nie nosić sobie brudu z zewnątrz do wnętrza, tylko żeby to wszystko zostało na macie, a później już wchodzić sobie do środka.
Te łóżka, które opisywaliśmy będąc w środku, są na pewnej wysokości i stąd ten bagażnik jest potężny, naprawdę.
Tak, bagażnik jest bardzo duży. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to chowa sobie tutaj też rowery. Pomimo tego, że z tyłu jest bagażnik na 4 rowery, jeżeli ktoś woli sobie właśnie je schować, nie, żeby nie były na widoku, no to tutaj jak najbardziej te rowery jeszcze mogą wejść. Oczywiście jeżdżą tu jeszcze grille, deski, SUP.
Jakbym się uparł, to bym mój motocykl 125 tu też zmieścił pewnie.
A tu już byśmy musieli porozmawiać o wadze, bo nośność tego bagażnika to jest 205 kg, jak dobrze pamiętam, więc trzeba też mieć zawsze na uwadze tą wagę, że to jest auto do 3,5 tony. Tak więc no tutaj ono samo w sobie waży około 3 ton, więc no tego zapasu nam zostaje 500 kg. Więc zawsze musimy mieć to na uwadze, pakując takiego kampera właśnie.
Niech pani na koniec przyzna, czy są problemy z kierowcami? Czy ludzie, przesiadając się z osobowego samochodu do czegoś takiego, wymagają jakiegoś specjalnego przeszkolenia? Czy wyjeżdżają i potem wracają poobijanymi wozami?
Raczej nie zdarzyło się nam, żeby aż tak ktoś obijał te wozy. Jeżeli ktoś się boi, zawsze też możemy sobie wyjeżdżamy tutaj na drogę i mówimy takie podstawowe, ważne wskazówki, na co zwracać uwagę przy jeździe i przy parkowaniu. Oczywiście jakieś małe szkody parkingowe, zderzaków, szczególnie tylnych, się zdarzają, ale no to są sporadyczne jakieś przypadki i tutaj raczej nikt nie ma większych problemów, żeby takim pojazdem jeździć i go prowadzić.
Mimo, że to jest, jak pani mówiła, 7 metrów, tak?
7,40, tak. 7,43, 7,41, tak jak mówiłam, w zależności od wybranego modelu, według swoich upodobań, tego co chcemy, jakie konfiguracje łóżek, jakie konfiguracje właśnie łazienki, można sobie to wszystko wybrać.
Jaki jest koszt wynajęcia takiego pojazdu? Czy taka cena może być porównywalna z ceną hotelu? Zastanawiam się, na ile to jest tańsze, a może nie jest.
Ciężko mi powiedzieć, bo hotele też są różne, ale czy tańsze, no nie powiedziałabym. Myślę, że jest to porównywalne, bo koszt najmu to jest jedno, ale do tego musimy doliczyć jeszcze te koszty paliwa. Do tego jeszcze musimy doliczyć te koszty jednak jakiegoś postoju, jeżeli będziemy korzystać z kamperowisk. Tak więc no myślę, że te ceny są porównywalne. Przeżycia na pewno nie, bo takim kamperem przeżyć można o wiele więcej i zobaczyć o wiele więcej, tak więc no tutaj zależy, kto jaką formę wypoczynku preferuje.
A gdybym chciał kupić taki samochód, ile kamper może kosztować?
Oj, to tutaj też bardzo różnie może się zaczynać, jeżeli mówimy o nowych kamperach, od 250 tysięcy, a może się skończyć nawet na 2 milionach i wzwyż. No kampery, tutaj mamy kampery na kategorię B, ale są też kampery na kategorię C, gdzie no naprawdę są bardzo dobrze doposażone, są dużo większych rozmiarów z rozsuwanymi nawet ścianami, tak więc no taka podstawowa, najtańsza, goła wersja, myślę, że już można kupić od 250 tysięcy brutto.
Kupić to pewnie nie, bo trzeba mieć na to duże pieniądze i dużo czasu, a u mnie obie te rzeczy w deficycie. Gdzieś to chyba słyszałem, że kupowanie kampera jest jak wybór na zimę luksusowych butów narciarskich. Chodzić na co dzień się w tym nie da, używa się przez 2 tygodnie w roku i tylko zajmuje miejsce. Może kiedyś się skuszę, żeby wypożyczyć. O zaletach kamperów opowiadała Paulina Gajdek z Sunday Travel. Proszę sobie wyobrazić taki mały, trochę pokraczny pojazd. Jakieś 3 metry długości, nieco ponad metr wysokości, 2 szprychowe kółka z przodu i 1 schowane z tyłu. A nadwozie wcale nie z blachy, a z płótna. Takie coś spotkałem ostatnio na jednym z podkarpackich zlotów starych pojazdów. Musiałem się przy nim zatrzymać i przepytać właściciela, Kazimierz Kozioł i jego Velorex.
Pojazd produkowany w Czechach od 1945 roku przez 2 braci, a w latach 50. znacjonalizowany i był sprzedawany tylko jako pojazd inwalidzki na specjalne zlecenie.
Brezentowe nadwozie naciągnięte chyba na jakieś rurki?
Tak, dokładnie. To jest konstrukcja rurkowa. Wiele części tutaj to jest przede wszystkim zjawy, tak samo i ze Skody, starej Skody, Spartak. Konstrukcja rurkowa obciągnięta brezentem.
Jak się tym jeździ?
Ciężko się jeździ tym, trzeba po prostu mieć wprawę, bo jednak tym zarzuca. No ja jeżdżę tym bardzo dużo na wszystkie zloty, między innymi do Czech jeździmy, we 2 Polaków jeździ nas do Czech. Ja tutaj z Tarnowa i z Gostynia. Drugi kolega, gdzie przyjeżdża z całej Europy. W tym roku było 138 sztuk takich Velorexów.
To dwuosobowy jest?
Tak, to jest dwuosobowy.
A jak się pali? Na kopnik, tak jak motocykl?
Tu jest taka ciekawa historia, bo one były produkowane w 3 wersjach. Była wersja 250, później wyszła bardzo krótka seria 175, gdzie był silnik od CZ-y, ale to był za słaby silnik. I później były produkowane 350. 350 miały dynamo rozrusznik, tak zwany dynamo starter, gdzie paliło się go do przodu, jak i do tyłu i były wsteczne biegi wtedy.
A, czyli silnik musiał działać do tyłu, żeby do tyłu pojechać?
Tak, dokładnie. To była prądnica, a zarazem rozrusznik. I poprzez przełączenie biegunów plus z minusem zapalało się go do tyłu i wtedy miał biegi do tyłu, normalnie tak jak do przodu wszystkie. No tutaj ten mój jest 175, to jest bardzo krótka seria, była produkowana, bo tylko 800 sztuk. I w związku z tym mało zachowało się tych silników, ponieważ one były za słabe. I w ten czas były dostępne 350, więc wymieniali na 350. Ale ja tutaj mam włożony silnik 250 i on jest palony normalnie na cięgno, takie rozruchowe, ręką się pali. Nie ma startera.
Jak kosiarkę do trawy.
Dokładnie, tylko że kosiarka jest na linkę, a tutaj jest na cięg. Pociąga się i tak jakby się kopnikiem paliło.
Ten dach się zdejmuje, prezentowy?
Tak, to się zdejmuje i wtedy jest kabriolet. Później wyszły jeszcze czterokołowe, już całkiem inne, w krótkiej serii. Właśnie też ostatnio nabyłem takiego, w piątek przywiozłem z Czech, no do kapitalnego remontu, ale też. Będę miał czterokołowego Velorexa.
Trochę pan wyprzedza moje pytanie, skąd się bierze taki sprzęt?
Ja tego kupiłem bardzo dawno, w tej chwili no, jest bardzo ciężko dostać. Tych trójkołowców to jest praktycznie niemożliwe, a ceny jak są, to są kolosalne. No udało mi się jeszcze w Czechach załatwić do remontu takiego rozebranego, do kapitalnego remontu. No można części dostać, wiele części jest prowadzone, jest taki sklep pan Nemec w Czechach, który właśnie do jeszcze podstawowe rzeczy do tych Velorexów posiada i do Jawy.
Po części to są elementy z motocykli.
Motocykli, z samochodów, te lampy są przednie od ciągnika Zetor czeskiego, tylne od Skody Spartak, błotniki od Jawy, silnik od Jawy, szybkościomierz od Skody, tak samo starej z lat 60. Także to wszystko z tych starych pojazdów podchodzi, bo to była taka zbieranina, z tego co mieli, to produkowali.
To skoro pan już wspomniał o szybkościomierzu, to na koniec zapytam, ile to pojedzie?
No to zależy od przełożenia. Taka fajna jazda to jest w granicach powiedzmy 60 km na godzinę. To jest taka jeszcze przyjemna jazda. Później zaczyna to już po drodze biegać. Jest takie niestabilne. Także do 60 km, no 70 to jest maksymalnie.
Velorex. Bardzo mnie to małe brzydactwo zauroczyło. Proszę rzucić okiem na naszą stronę internetową. Tam fotografię tego egzemplarza własności Kazimierza Kozioła. I to już wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym magazynie motoryzacyjnym. Kłania się Janusz Jaracz.